Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naucznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. Postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił.
Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana.
Wtedy Zachariasz zapytał anioła.
Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą.
W odpowiedzi usłyszał.
Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę. Nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa, aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie.
Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie.
Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi.
Natomiast w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział:
Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami.
Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej:
Przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
Maria zapytała anioła:
Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?
Anioł jej odpowiedział:
Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również Twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6. miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione.
Maria odpowiedziała:
Oto jestem, gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twego słowa.
I anioł odszedł od niej. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła:
Szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy Twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana.
Wtedy Maria powiedziała:
Moja dusza wywyższa Pana. Mój duch zachwyca się Bogiem, moim wybawcą, gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej, bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą, ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Okazał siłę swoim ramieniem, rozproszył tych, którzy chełpią się zamysłami swoich serc, władców zrzucił z tronów, a pokornych wywyższył, potrzebujących obsypał dobrami, a bogatych odprawił z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem przez wzgląd na miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomkom na wieki.
I Maria pozostała u Elżbiety około 3 miesięcy, po czym wróciła do swojego domu. Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. 8. dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko. Chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Elżbieta powiedziała jednak:
Nie, on będzie miał na imię Jan.
Oni na to:
Nikt w twoim rodzie nie nosił takiego imienia.
Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane. On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał: Na imię mu Jan. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga. Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło. Każdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca.
Kim będzie to dziecko?
Zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką, a Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował:
Chwała Panu, Bogu Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida. Tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków. Wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze, przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć mu bez lęku, z poświęceniem i sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju.
A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przebywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie.
Przestańcie się bać,
uspokoił ich anioł.
Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie.
I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami:
chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym.
A gdy aniołowie odeszli już od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego:
udajmy się szybko do Betlejem i zobaczmy, jak spełniły się te słowa, które nam Pan oznajmił.
Poszli więc czym prędzej i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je zobaczyli, przekazali, co im powiedziano o tym dziecku. Ich opowiadanie wprawiło w zdumienie wszystkich słuchających. Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość. Pasterze tymczasem wrócili do swych stad, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli. Potwierdziło się to, co powiedział anioł. Po upływie 8 dni, gdy nadszedł czas, by obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus. Było to imię, którego użył anioł jeszcze przed jego poczęciem. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je ofiarować Panu, jak napisano w prawie pańskim.
Każdy potomek płci męskiej, otwierający łono matki, będzie poświęcony Panu.
Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę.
Parę synogarlic lub 2 młode gołębie.
W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, Wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział:
teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela.
Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział:
oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia.
Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aser. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Następnie, po spełnieniu wszelkich wymagań prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaret. Dziecko natomiast rosło, nabierało sił oraz mądrości, a Bóg otaczał je swoją łaskawą opieką. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też, zgodnie ze swoim zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie. Rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po 3 dniach spotkali go w świątyni. Siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni. A jego matka powiedziała do niego:
Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię.
Wtedy Jezus im odpowiedział:
Co się stało, że mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę?
Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu i okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Ewangelia Łukasza, rozdział 3. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, Filip, jego brat, tetrarchą Iturei oraz okręgu Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. Przemierzał on więc całą okolicę Jordanu i wzywał ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Tak też zostało napisane w księdze proroka Izajasza.
Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie Jego ścieżki. Każdy wąwóz niech będzie wypełniony, każda góra lub wzgórze zrównane. Drogi krzywe wyprostowane, wyboiste zaś wygładzone. Każda zaś istota zobaczy zbawienie przygotowane przez Boga.
Przemawiał więc do tłumów, które wciąż wychodziły, aby udzielił im chrztu.
Wy pomioty żmij, czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne opamiętania i nie próbujcie się łudzić myślą, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień.
Cóż więc mamy czynić?
Dopytywały się tłumy. A on im odpowiadał:
Kto ma 2 okrycia, niech podzieli się z tym, który nie ma żadnego. A kto ma co jeść, niech postąpi podobnie.
Przyszli też celnicy, aby dać się ochrzcić. Ci również zapytali:
Nauczycielu, co mamy czynić?
Nie pobierajcie nic więcej ponad ustaloną stawkę.
Odpowiedział. Pytali go i żołnierze:
A co my mamy czynić?
Na nikim niczego nie wymuszajcie.
Powiedział.
I nie składajcie fałszywych donosów, lecz niech wam wystarczy wasz żołd.
Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył:
Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemykał sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito, dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w ogniu nieugaszonym.
W wielu też innych słowach kierował do ludu przestrogi i głosił mu dobrą nowinę. Natomiast tetrarcha Herod, upominany przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, oraz z powodu innych nadużyć, których się dopuścił, dodał do tego wszystkiego i to, że osadził Jana w więzieniu. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus, a w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos.
Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości.
Gdy Jezus rozpoczynał działalność, miał około 30 lat i choć uważano, że był synem Józefa, pochodził od Helego, Matata, Lewiego, Melchiego, Jannaja, Józefa, Matatiasza, Amosa, Nachuma, Heslego, Naggaja, Maata, Matatiasza, Semeina, Jozecha, Jody, Joanana, Rezy, Zorobabela, Salatiela, Neriego, Melchiego, Adiego, Kosama, Elmadama, Era, Jozuego, Eliezera, Joryma, Matata, Lewiego, Symeona, Judy, Józefa, Jonama, Eliakima, Melei, Menny, Mataty, Natana, Dawida, Jesaja, Jobeda, Boesa, Sali, Naassona, Aminadaba, Admina, Arniego, Hesroma, Faresa, Judy, Jakuba, Izaaka, Abrahama, Tary, Nachora, Serucha, Ragał, Faleka, Ebera, Sali, Kainama, Arfaksada, Sema, Noego, Lamecha, Matusali, Henocha, Jareta, Maleleela, Kainama, Enosa, Seta i w końcu od Adama, który pochodził od Boga. Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i natchniony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł.
Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb.
Napisano,
odpowiedział Jezus.
Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb.
Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował:
Tobie dam całą władzę tych królestw oraz ich chwałę, bo mnie została przekazana i daję ją komu zechcę. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje.
Jezus odpowiedział:
Napisano, Panu, Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył.
W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego:
Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, aniołom swoim poleci, by cię strzegli oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień.
Jezus odparł.
Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twego Boga.
Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane:
Duch Pański spoczywa na mnie, gdyż namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie. Abym zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności.
Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić.
Dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa.
Wszyscy zaś zgadzali się z nim, podziwiali słowa łaski płynące z jego ust, ale także mówili:
Czy to nie jest syn Józefa?
Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział:
Zapewne przytoczycie mi to przysłowie. Lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was,
ciągnął dalej,
żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk.
Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł ich środkiem i oddalił się. Zszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Tam ich nauczał w dzień szabatu, a oni byli zdumieni jego nauką, ponieważ swoje słowa wypowiadał jak ktoś, kto posiada ogromną władzę. Był zaś w synagodze człowiek mający w sobie ducha nieczystego, demona. Ten wrzasnął z całej siły.
Przestań! Nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim ty jesteś, świętym Bożym!
Lecz Jezus skarcił go słowami:
Zamilcz i wyjdź z niego!
Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Wówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą.
Cóż to za słowa?
Świadomy swojej władzy, z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą.
A wieść o nim szerokim echem rozchodziła się po okolicznych miejscowościach. Gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A właśnie teściową Szymona trawiła wysoka gorączka. Stawili się więc za nią u niego. On zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Z wielu też wychodziły demony, które krzyczały:
Ty jesteś synem Boga!
On jednak nakazywał im milczeć i nie pozwalał im mówić, gdyż wiedziały, że jest Chrystusem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na odosobnione miejsce. Tłumy jednak szukały go, znalazły i próbowały go zatrzymać. Nie chciały, by od nich odchodził. Lecz on powiedział:
Innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany.
Dlatego głosił swe przesłanie również w synagogach Judei. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona, i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona.
Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów.
Mistrzu,
odpowiedział Szymon.
Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci.
I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział:
odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem.
Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie i przerażenie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona:
przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi.
Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. W czasie pobytu Jezusa w jednym z miast zjawił się u niego człowiek cały pokryty trądem. Gdy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i poprosił:
Panie, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić.
Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział:
chcę, bądź oczyszczony.
I trąd natychmiast ustąpił. Następnie polecił uzdrowionemu:
nic nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i tak, jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swe oczyszczenie, na świadectwo dla nich.
Jednak wieść o nim tym bardziej się rozchodziła. Skutek był taki, że wielkie tłumy przychodziły, żeby go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu i przez otwór spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział:
człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy.
Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać:
kto to jest? On obraża Boga. Kto, jeśli nie sam Bóg, może przebaczać grzechy?
Jezus przejrzał ich myśli i powiedział do nich:
nad czym się tak zastanawiacie? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć: przebaczone są ci grzechy, czy wstań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów.
I tu polecił sparaliżowanemu:
wstań, złóż posłanie. Możesz iść do domu.
I chory natychmiast wstał. Widzieli to wszyscy. Podniósł to, na czym leżał i, chwaląc Boga, odszedł do swego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie. Zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić:
dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie.
Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego:
chodź za mną.
I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Faryzeusze natomiast i należący do nich znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania:
dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników?
Wtedy Jezus im odpowiedział:
chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych.
Wówczas postawili mu zarzut:
Uczniowie Jana często poszczą i pilnują modlitwy, podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi natomiast bez przerwy jedzą i piją.
Czy zmuszacie gości do postu?
Zapytał ich Jezus.
Dopóki na weselu jest z nimi Pan Młody? Przyjdzie jednak czas, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy nastaną dni, w których będą pościć.
Podał im jeszcze taki przykład.
Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby połatać starą. Jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowa łata i tak nie pasuje. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Nikt też, kto pił stare wino, nie zechce go zamienić na młode. Zawsze bowiem będzie twierdził, że stare jest lepsze.
Ewangelia Łukasza, rozdział 6. W pewien szabat Jezus przechodził między łanami zbóż, a Jego uczniowie zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Wtedy niektórzy faryzeusze postawili im pytanie.
Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat?
A czy nie czytaliście o tym?
Odpowiedział im Jezus.
Co uczynił Dawid, gdy był głodny, on sam i jego towarzysze? O tym, jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby ofiarne, które mogą jeść tylko kapłani, sam je jadł oraz dał tym, którzy z nim byli?
I dodał:
Panem szabatu jest Syn Człowieczy.
Innym razem, również w dzień szabatu, Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam akurat człowiek, który cierpiał na bezwład prawej ręki. Znawcy prawa oraz faryzeusze bacznie obserwowali Jezusa. Jeśli w szabat dokona uzdrowienia, będzie powód do wniesienia przeciw niemu skargi. Jezus, świadom tych intryg, powiedział do człowieka z bezwładem ręki:
Wstań i wyjdź na środek.
Chory wyszedł. Jezus natomiast zwrócił się do nich:
Pytam was, czy w szabat wolno wyświadczać dobro czy zło? Uratować człowieka czy go zgubić?
Po czym rozejrzał się wokół po wszystkich i polecił choremu:
Wyciągnij rękę.
Chory to uczynił. Jego ręka odzyskała sprawność. Ich natomiast ogarnął ślepy gniew i rozpoczęli naradę, co by tu zrobić z Jezusem. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I na modlitwie do Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu dał przydomek Piotr, jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Szymona zwanego Zelota, Judasza, syna Jakuba i Judasza Iskariota, który potem okazał się zdrajcą. Następnie zszedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z nadmorza, z Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go posłuchać i przeżyć uzdrowienie. Uzdrowienia doświadczali również ludzie nękani przez duchy nieczyste. A każdy z tłumu starał się go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić:
Szczęśliwi jesteście, ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi, którzy teraz płaczecie, dlatego że będziecie radośni. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. Ale biada wam, bogatym, gdyż w pełni odbieracie swą pociechę. Biada wam, teraz opływającym w dostatki, gdyż spadnie na was głód. Biada wam, zuchwale roześmianym, gdyż będziecie się smucić i płakać. Biada wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. lecz wam, słuchającym, polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Ponadto przestańcie osądzać, a na pewno nie zostaniecie osądzeni. Przestańcie potępiać, a nie zostaniecie potępieni. Przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Wtedy dobrą porcję, napchaną, ubitą i z naddatkiem, wsypią także wasze zanadrze. Bo jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
Przytoczył im też przykład.
Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie ma ucznia nad mistrza, ale każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Jak to jest, że widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy sam w swoim oku nie widzisz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, wtedy zaczniesz widzieć wyraźnie i będziesz w stanie usunąć drzazgę z oka twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani drzewa złego, które by rodziło dobry. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, a z krzewu jeżyn winogron. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Dlaczego zwracacie się do mnie, panie, panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i rwąca rzeka uderzyła w ten dom, nie zdołała go poruszyć, gdyż był dobrze zbudowany. Ten natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. Gdy uderzyła w niego powódź, budynek szybko runął i pozostało po nim tylko rumowisko.
Ewangelia Łukasza, rozdział 7. Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu Jezus udał się do Kafarnaum. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili:
zasługuje, aby spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami:
Panie, nie trudź się, proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli któremuś rozkażę przyjdź, przychodzi. I jeśli swojemu słudze powiem zrób to, robi.
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek. Po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział:
mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
a posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. Potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z nim jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem, Pan zwrócił się do niej.
Przestań płakać.
Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy jej nieśli, stanęli i polecił:
Chłopcze, mówię ci, wstań!
Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga.
Wielki prorok pojawił się wśród nas!
Powtarzali.
Bóg przybył do swojego ludu!
I rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wówczas Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z pytaniem.
Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego?
Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli.
Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie i każe zapytać. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego?
A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź.
Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi.
Po odejściu posłańców Jana, Jezus powiedział o nim do tłumów.
Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytku, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Mówię wam, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on.
A cały lud, gdy to słyszał, w tym także celnicy, uznał Bożą sprawiedliwość, gdyż był ochrzczony przez Jana. Faryzeusze jednak oraz znawcy prawa zlekceważyli Boży plan względem siebie, ponieważ nie dali się przez niego ochrzcić.
Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Przypominają dzieci, które siedzą na rynku i robią sobie nawzajem wymówki. Zagraliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Zaśpiewaliśmy żałobną pieśń, a nie płakaliście. Bo przyszedł Jan Chrzciciel, nie je chleba, nie pije wina, a wy twierdzicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, i też mówicie, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak mądrość u wszystkich swych dzieci znalazła usprawiedliwienie.
Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał:
gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica.
Wówczas Jezus odezwał się do niego.
Szymonie, mam ci coś do powiedzenia.
Ten zaś?
Słucham, nauczycielu.
Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwu go umorzył.
Który więc z nich będzie kochał go bardziej?
Szymon powiedział:
przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył.
Trafnie oceniłeś,
odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona:
widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha.
Do niej zaś powiedział:
twoje grzechy zostały ci przebaczone.
Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać:
kim on jest, że nawet grzechy przebacza?
On tymczasem powiedział do kobiety:
twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
Ewangelia Łukasza, rozdział 8. Wkrótce potem wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu 12, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria, zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim mieniem. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść.
Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt, tam wyrosły i wydały stokrotny plon.
To mówiąc, nawoływał:
kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa.
Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił:
wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego. Do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie: ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Nikt nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Uważajcie więc, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma.
Zjawiła się u niego matka wraz z jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogli się z nim spotkać. Powiadomiono go zatem:
twoja matka oraz twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z tobą widzieć.
Wtedy im odpowiedział:
moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział:
przeprawmy się na drugą stronę jeziora.
Odbili zatem od brzegu. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go.
Mistrzu! Mistrzu!
Wołali.
Zginiemy!
A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich.
Gdzie wasza wiara?
Oni zaś, przejęci strachem i podziwem, pytali jeden drugiego.
Kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne?
Tak dopłynęli do kraju Gerazeńczyków, położonego naprzeciw Galilei. Ledwie wyszedł na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był on opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Gdy zobaczył Jezusa, wrzasnął, upadł przed nim i donośnie zawołał:
Czego ode mnie chcesz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie!
Bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Demon bowiem wiele razy brał go we władanie, a człowiek ten, choć go trzymano pod strażą w łańcuchach i pętach, rozrywał wszystko i gnany przez demona uciekał na pustynię. Jezus zapytał go:
Jak ci na imię?
Legion!
Odpowiedział, bo było w nim wiele demonów. Nie przestawały też błagać go, aby nie odsyłał ich do otchłani. A pasła się tam na górze spora trzoda świń. Demony poprosiły zatem, aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im. Gdy więc wyszły z człowieka i weszły w świnie, trzoda ruszyła w dół urwiska wprost do jeziora i utonęła. Pasterze na widok tego, co się wydarzyło, uciekli i donieśli o tym w mieście oraz po zagrodach. Ludzie wyszli więc zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. Świadkowie zajścia natomiast opowiedzieli im, jak doszło do uwolnienia opętanego. Wtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł. Ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły demony, prosił go, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak odesłał go.
Wracaj do swojego domu,
powiedział,
i mów dokładnie o wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił.
Odszedł więc i po całym mieście rozgłaszał, jak wiele zrobił dla niego Jezus. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością. Wszyscy bowiem na niego czekali. Wtedy zjawił się człowiek imieniem Jairos. Był on przełożonym synagogi. Padł Jezusowi do stóp i zaczął go błagać, aby wstąpił do jego domu. Miał bowiem 12-letnią córkę, jedynaczkę, która właśnie umierała. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierały. Wtem pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty i jej krwotok natychmiast ustał.
Kto mnie dotknął?
Zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył.
Mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają.
Jezus jednak powiedział:
Ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie moc.
Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. Wtedy Jezus zwrócił się do niej:
Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy przybył posłaniec z domu przełożonego synagogi z taką wiadomością.
Twoja córka nie żyje, nie trudź już nauczyciela.
Jezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jairosa.
Nie bój się, uwierz, a będzie ocalona.
Po przybyciu na miejsce Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem, Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka. W domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś.
Przestańcie płakać,
powiedział do nich Jezus.
Ona nie umarła, tylko śpi.
Wtedy zaczęli drwić z niego, gdyż na własne oczy widzieli, że umarła. On natomiast ujął ją za rękę i głośno powiedział:
Dziewczynko, wstań!
Wówczas powrócił jej duch, natychmiast wstała, a on polecił, by dano jej jeść. Rodzice wpadli w zachwyt. Jezus jednak zabronił im komukolwiek mówić o tym wydarzeniu. Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Jezus zwołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział im przy tym:
Nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy. Nie zabierajcie nawet dwóch tunik. W którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego, do czasu waszego wyjścia, miejsce swojego postoju. Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z takiego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom.
Uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. O wszystkim, co się dzieje, usłyszał tetrarcha Herod. Nie dawało mu to spokoju, gdyż jedni utrzymywali, że z martwych wstał Jan Chrzciciel, drudzy, że pojawił się Eliasz, jeszcze inni, że powstał jeden z dawnych proroków. Herod natomiast uznał, że skoro Jana sam kazał ściąć, ten, o którym te rzeczy słyszy, jest kimś innym i szukał sposobności, aby go zobaczyć. Po powrocie apostołowie dokładnie opowiedzieli Jezusowi o wszystkim, czego dokonali. Wtedy zabrał ich ze sobą i usunął się na odludne miejsce niedaleko miasta zwanego Betsajdą. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i przybyły do niego tłumy. Jezus przyjął je życzliwie, opowiadał im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Tymczasem dzień zaczął chylić się ku wieczorowi. 12 uczniów podeszło więc do Jezusa z taką radą:
Rozpuść tłum, pozwól ludziom rozejść się po okolicznych wioskach, niech idą do gospodarstw i znajdą coś do jedzenia, bo jesteśmy tu na odludziu.
Jezus im odpowiedział:
Wy dajcie im jeść.
Oni na to:
Nie mamy nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb, chyba że my pójdziemy i nakupimy żywności dla tego całego tłumu.
Było tam bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy powiedział do swoich uczniów:
Rozmieśćcie ich grupami mniej więcej po 50.
Tak też uczynili, usadowili wszystkich. On natomiast wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je, przełamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali między zgromadzonych. Zjedli więc i nasycili się wszyscy i zebrano 12 koszy kawałków, które pozostały im po posiłku. Pewnego razu, gdy Jezus modlił się na ustroniu, a byli przy nim uczniowie, zadał im pytanie:
Kim ja, zdaniem ludzi, jestem?
Janem Chrzcicielem,
odparli.
Albo Eliaszem.
Niektórzy twierdzą też, że powstał jeden z dawnych proroków.
Wówczas zapytał:
A według was, kim jestem?
Wtedy Piotr odpowiedział:
Chrystusem, Synem Boga.
On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. Powiedział też:
Syn człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych, arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i 3 dnia zmartwychwstać.
Następnie zwrócił się do wszystkich:
Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów. Zapewniam was także, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże.
Mniej więcej 8 dni po tej wypowiedzi Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana oraz Jakuba i udał się na górę na modlitwę. W czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się, a jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Rozmawiali z nim też dwaj mężczyźni, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło senne znużenie. Kiedy się jednak ocknęli, zobaczyli jego chwałę i tych dwóch mężczyzn przy nim. Gdy mężczyźni się z nim rozstawali, Piotr powiedział do Jezusa:
Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Nie wiedział bowiem, co mówi. Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem, a przy ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos:
To jest mój syn, mój wybrany, jego słuchajcie.
Kiedy zapadła cisza, Jezus znów był sam. Oni zaś zatrzymali dla siebie to, co zobaczyli, i w tych dniach nic nikomu o tym nie mówili. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, czekał na niego ogromny tłum. Wtedy jakiś człowiek z tłumu zawołał:
Nauczycielu, błagam cię, zlituj się nad moim synem, bo to mój jedynak. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz zaczyna krzyczeć, a duch rzuca nim, z ust toczy mu pianę, rani go i dopiero po długich męczarniach zostawia. Błagałem już twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie.
Jezus odpowiedział:
O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swego syna.
Gdy chłopiec podchodził, demon szarpnął nim i rzucił na ziemię w gwałtownych skurczach. Jezus skarcił jednak ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Wszyscy zaś byli zdumieni wielkością Boga. Kiedy tak trwali w podziwie nad tym wszystkim, co czynił, on zwrócił się do swoich uczniów.
Posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.
Lecz oni nie pojęli, o co chodzi. Sens tych słów był dla nich niejasny, tak by go nie dostrzegli. A o to, co miał na myśli, nie mieli odwagi zapytać. Zaczęła ich natomiast nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego. Jezus, świadom, jakie myśli drążą ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i zwrócił się do nich.
Każdy, kto by takie dziecko przyjął w moje imię, mnie przyjmuje. A ktokolwiek mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszy.
Wówczas zabrał głos Jan.
Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodzi wraz z nami za Tobą.
Lecz Jezus mu odpowiedział:
Nie stawiajcie przeszkód takim ludziom. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa.
Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął?
Lecz on obrócił się i skarcił ich.
Nie wiecie?
Powiedział.
Że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować.
Po czym skierowali się do innej wsi. Gdy tak zdążali drogą, ktoś do niego powiedział:
Będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz.
A Jezus mu odpowiedział:
Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy.
Potem wezwał drugiego:
Chodź za mną.
A on na to:
Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.
Wtedy Jezus powiedział:
Grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże.
Odezwał się jeszcze inny:
Pójdę za tobą, Panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi.
Temu Jezus powiedział:
Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim też nie zatrzymujcie się na powitania. Czyjkolwiek próg przestąpicie, mówcie najpierw: pokój temu domowi. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście. Przyszło do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście was nie przyjmą, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł nam do stóp. Wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Mówię wam, lżej będzie Sodomie w tym dniu niż temu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda jak u was, jego mieszkańcy na znak opamiętania dawno by siedzieli w worze pokutnym i w popiele. Lecz Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał.
72 posłańców powróciło z radością, donosząc:
Panie, w twoim imieniu nawet demony są nam podległe.
Wówczas im powiedział:
widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie.
W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział:
wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić.
Na osobności zaś zwrócił się do uczniów:
szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał:
nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
W odpowiedzi usłyszał:
a co jest napisane w prawie? Jak czytasz?
Znawca zacytował:
masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie.
Odpowiedziałeś poprawnie,
podsumował Jezus.
Tak postępuj, a będziesz żył.
On jednak, dla usprawiedliwienia samego siebie, zapytał Jezusa:
a kto jest moim bliźnim?
Jezus podjął ten wątek i powiedział:
pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju?
Znawca odparł.
Ten, który się nad nim zlitował.
Wtedy Jezus powiedział.
Idź i postępuj podobnie.
Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę, Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała.
Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła.
Pan zaś odpowiedział jej.
Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana.
Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z Jego uczniów zwrócił się do Niego z prośbą.
Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów.
Wtedy im powiedział,
gdy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali.
Powiedział też do nich.
Kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: Przyjacielu, użyć mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowie. Daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, daje węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje skorpiona? Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Pewnego razu wypędzał demona, który był niemy. Gdy tylko demon wyszedł, niemy człowiek przemówił. Tłumy były tym zdumione. Niektórzy jednak ludzie orzekli.
On wypędza demony za sprawą władcy demonów Belzebula.
Inni z kolei, chcąc Jezusa wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On natomiast, świadom o czym myślą, powiedział do nich.
Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje i dom za domem się wali. Jeśli zatem szatan walczy sam ze sobą, bo, jak mówicie, ja wypędzam demony za sprawą Belzebula, to jakim sposobem przetrwa jego królestwo? A poza tym, jeśli ja wypędzam demony za sprawą Belzebula, to za czyją sprawą robią to wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli natomiast w tym, że wypędzam demony, jest palec Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony człowiek strzeże swego dworu, wówczas jego mienie jest zabezpieczone. Lecz gdy ktoś mocniejszy napadnie go i pokona, wówczas odbiera mu całe uzbrojenie, na którym ten tak polegał, i rozdziela wzięte na nim łupy. Kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku.
Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego.
Szczęśliwe łoń! łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś.
Lecz on odpowiedział.
Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je.
Gdy wokół gromadziły się tłumy, Jezus zaczął mówić.
To pokolenie jest pokoleniem złym. Domaga się znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak też Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z ludźmi tego pokolenia i uzna ich za winnych, gdyż z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj jest coś więcej niż Salomon. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą dla ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Bo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest tak jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca cię swym blaskiem.
Po tych słowach pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na śniadanie. Jezus przyszedł więc i spoczął przy stole. Faryzeusza zdziwiło jednak, że wbrew zwyczajowi Jezus przed posiłkiem nie zanurzył w wodzie rąk. Wtedy Pan powiedział do niego.
Wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Bezmyślni, czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza? Wesprzyjcie raczej ubogich darem płynącym z wnętrza, wtedy wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, ale lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem właśnie tego należało dopilnować i tamtego nie zaniedbać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie honorowe miejsca w synagogach i wyrazy uznania na placach. Biada wam, bo jesteście jak nieoznaczone groby, a ludzie, którzy po nich chodzą, są tego nieświadomi.
Wtedy odezwał się jakiś znawca prawa.
Nauczycielu, mówiąc te rzeczy, i nas znieważasz.
Wtedy Jezus powiedział.
I wam, znawcom prawa, biada, bo wkładacie na ludzi nieznośne ciężary, a sami nawet palcem nie ułatwiacie ich niesienia. Biada wam, bo budujecie prorokom grobowce, podczas gdy wasi ojcowie ich pozabijali. Poświadczacie zatem, że popieracie postępki swych ojców. Oni ich pozabijali, a wy budujecie im grobowce. Dlatego mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów, z których jednych zabiją, a innych będą prześladować, aby to pokolenie pociągnięto do odpowiedzialności za krew wszystkich proroków, przelaną od założenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i przybytkiem. Tak, mówię wam, będą jej żądać od tego pokolenia. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i stanęliście na przeszkodzie tym, którzy pragnęli wejść.
Gdy Jezus stamtąd wyszedł, znawcy prawa i faryzeusze zaczęli go gwałtownie atakować i zadawać wiele podchwytliwych pytań. Czyhali w ten sposób na jakąś jego wypowiedź, która mogłaby im posłużyć za podstawę do oskarżeń. Ewangelia Łukasza, rozdział 12. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, tak, że ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów.
Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo się bać.
Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo skazać na wieczne potępienie. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy 5 wróbelków ludzie nie zbywają za 2 pieniążki, nie warte nawet 2 godzin pracy? Bóg przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Każdy, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, wciąż może liczyć na przebaczenie. Ten jednak, kto by obraził Ducha Świętego, na przebaczenie liczyć nie może. A gdyby was wzywali do synagog, do urzędów i innych władz, nie martwcie się, co powiedzieć albo jak się bronić. Duch Święty was pouczy, on w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć.
Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego.
Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem.
Lecz on mu odpowiedział:
Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami?
Ostrzegł ich też:
Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki.
Następnie przytoczył im taką przypowieść.
Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego. O bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
Do swoich uczniów powiedział natomiast:
Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi, o ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną. Nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam królestwo. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, a ani mól nie zżera. Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed 4 nad ranem. Szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
Wtedy Piotr zapytał:
Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich?
Pan odpowiedział:
A kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój Pan zwleka z przyjściem, i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas, gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Nie, mówię wam raczej podział. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych, troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową.
Powiedział też do tłumów:
Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie: nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie: będzie upał i rzeczywiście jest. Obłudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie. Więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? I dlaczego sami nie rozstrzygacie, co jest słuszne? Gdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do ugody. Nie chciej, aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią. Sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu. Mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, póki nie spłacisz długu do ostatniego grosza.
Ewangelia Łukasza, rozdział 13. W tym czasie obecni tam pewni ludzie zaczęli mu opowiadać o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią zwierząt składanych przez nich w ofierze. Wtedy odezwał się do nich w te słowa:
Czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.
Następnie opowiedział im taką przypowieść.
Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz je.
W czasie szabatu nauczał w jednej z synagog. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywołał do siebie.
Kobieto,
powiedział,
jesteś wolna od swojej słabości.
I położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, odezwał się do tłumu.
Jest 6 dni, w których należy pracować. W te więc dni przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu.
Obłudnicy,
odpowiedział mu Pan.
Czy nie jest tak, że każdy z was w dzień szabatu odwiązuje od żłobu swego wołu lub osła i prowadzi do wodopoju?
A czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał aż od 18 lat, nie należało uwolnić z pęt w dzień szabatu?
Te słowa Jezusa zawstydziły wszystkich jego przeciwników. Cały natomiast tłum cieszył się z powodu niezwykłych czynów, które działy się za jego sprawą. A Jezus mówił dalej.
Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mógłbym je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono, stało się drzewem i w jego gałęziach ptaki uwiły sobie gniazda.
Użył też innego przykładu.
Z czym mógłbym porównać Królestwo Boże? Przypomina ono zakwas, który gospodyni dodała do ciasta rozrobionego z 20 kilogramów mąki. I wszystko się zakwasiło.
I chodził po miastach oraz wioskach. Nauczał, a zarazem zbliżał się do Jerozolimy. Pewnego razu ktoś go zapytał.
Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych?
Wtedy on odpowiedział.
Próbujcie z całych sił wejść przez wąskie drzwi, gdyż mówię wam, wielu będzie starało się wejść i nie zdołają. Gdy tylko pan domu wstanie i zamknie drzwi, zaczniecie pukać z zewnątrz i wołać. Panie, otwórz nam, ale on odpowie. Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie przekonywać. Jedliśmy i piliśmy z tobą przy jednym stole, a na naszych ulicach nauczałeś. On jednak odpowie. Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie, wy wszyscy, sprawcy niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami, gdy zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych odrzuconych na zewnątrz. I zjawią się ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa i zasiądą u stołu w Królestwie Bożym. W ten sposób niektórzy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
W tym czasie przyszli do niego jacyś faryzeusze i ostrzegli go.
Czym prędzej stąd uciekaj, gdyż Herod chce cię zabić.
Wtedy Jezus odpowiedział.
Idźcie i przekażcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i uzdrawiam dzisiaj i jutro, a trzeciego dnia kończę. Lecz muszę dziś, jutro i pojutrze być w drodze, gdyż jest nie do pomyślenia, aby prorok zginął poza Jerozolimą. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Oto przyjdzie wam zostawić wasz dom. Zapowiadam wam też, że nie zobaczycie mnie aż do chwili, gdy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana.
Ewangelia Łukasza, rozdział 14. Pewnego razu, w szabat, Jezus wstąpił na posiłek do domu jednego z przywódców faryzejskich. Zebrani tam faryzeusze uważnie śledzili jego poczynania. Wówczas stanął przed nim człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Na jego widok Jezus zapytał znawców prawa oraz pozostałych faryzeuszów.
Czy uzdrawianie w szabat jest zgodne z prawem, czy też nie?
Lecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i odesłał. Do nich zaś powiedział:
czy któryś z was, jeśli mu syn lub wół wpadnie do studni, nie pośpieszy go wyciągać nawet w dniu szabatu?
I nie mieli na to żadnej odpowiedzi. Następnie, gdy Jezus spostrzegł, że zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zebranym taką przypowieść.
Jeśli ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem nie okazało się, że wśród zaproszonych jest ktoś ważniejszy od ciebie. Jeśli jest, to ten, który zaprosił was obu, może podejść i powiedzieć: proszę, ustąp miejsca tej osobie. I zawstydzony powędrujesz na koniec. Gdy otrzymasz zaproszenie, przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć: przyjacielu, przesuń się wyżej. W ten sposób dostąpisz wyróżnienia na oczach wszystkich gości, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Zwrócił się też do tego, który go zaprosił.
Gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół,
braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemnią ci się i w ten sposób będziesz miał zapłatę. Przeciwnie, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, ułomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa.
Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym.
Jezus mu odpowiedział.
Pewien człowiek przygotowywał wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych. Możecie się już schodzić, stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział. Właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział. Kupiłem 5 zaprzęgów wołów i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział. Dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego pana. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział do sługi. Wyjdź więc czym prędzej na place, odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł. Panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Wtedy pan polecił. Wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny. Bo mówię wam, żaden z tych, których pierwotnie zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu.
Gdy szły za nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa.
Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swą duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie? Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi mówiących. Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Albo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele 10 tysięcy zdoła się oprzeć 20 tysiącom najeźdźców. Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłów i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzuca się ją na śmieci. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa.
Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili:
Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi.
Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść.
Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: Cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Mówię wam, podobnie anioły Boże ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika.
Powiedział też:
Pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świni. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go.
Ojcze,
rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele. Przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się.
Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Następnie zwrócił się do uczniów.
Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Wezwał go zatem i powiedział: dlaczego takie rzeczy słyszę o tobie? Przedstaw mi sprawozdanie z twojej działalności, bo nie możesz już dłużej kierować gospodarstwem. Wtedy zarządca pomyślał sobie: co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrania się wstydzę. Ale wiem, co zrobię, by mnie przyjęli do swych domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska. I wezwał po kolei każdego z dłużników swego pana. Pierwszego zapytał: ile jesteś dłużny mojemu panu? 40 hektolitrów oliwy, powiedział. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowania, siadaj tu czym prędzej i pisz. 20. Drugiego zapytał: a ty jaki masz dług? 44 tony pszenicy. Zarządca na to: bierz swoje pokwitowania i pisz. 35. I pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że tak przezornie postąpił. Z tej historii wynika, że dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. I ja wam mówię, zjednujcie sobie przyjaciół pieniędzmi niesprawiedliwego świata, aby, gdy czas pieniądza przeminie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej. Ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? Jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, kto wam da to, co dla was odłożone? Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom.
Temu wszystkiemu przysłuchiwali się faryzeusze, którzy kochali pieniądze i kpili sobie z niego. Wówczas Jezus zwrócił się do nich.
Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co ludzie poważają, przed Bogiem jest obrzydliwością. Prawo i prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana. Od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy na siłę się do niego wdziera. Łatwiej jest jednak niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa. Każdy, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży. Cudzołoży też ten, kto poślubia rozwiedzioną. Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak, nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty, jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać.
Ewangelia Łukasza, rozdział 17. Następnie powiedział do swoich uczniów.
Nie da się uniknąć skandali, biada jednak temu, kto je wywołuje. Więcej by skorzystał, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż gdyby przez skandal przyczynił się do upadku jednego z tych najmniejszych. Uważajcie na siebie, jeśli twój brat zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. I choćby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale 7 razy zwrócił się do ciebie, żałuje tego, wybacz mu.
Apostołowie zwrócili się do Pana.
Dodaj nam wiary.
Pan zaś odpowiedział.
Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie, wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu, a ona usłuchałaby was. Kto z was, mając sługę, zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola, wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże, przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie. Jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością.
Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali.
Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami!
Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im.
Idźcie, pokażcie się kapłanom.
A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał.
Czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
Następnie powiedział do niego:
Wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła.
Zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział:
Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie: Spójrzcie, jest tutaj! Albo: Spójrzcie, jest tam! Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was.
Powiedział też do uczniów:
Przyjdzie czas, gdy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, lecz nie zobaczycie. I będą do was mówić: Spójrzcie tam! Spójrzcie tu! Nie idźcie tam, ani nie biegnijcie. Gdyż z przyjściem Syna Człowieczego w jego dniu będzie jak z błyskawicą, która swym błyskiem rozświetla niebo z jednego krańca aż po drugi. Najpierw jednak musi on wiele wycierpieć, być poddany próbie i odrzucony przez to pokolenie. I jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wszyscy zginęli. Podobnie było za dni Lota. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. Tak właśnie będzie w dniu, gdy zjawi się Syn Człowieczy. Jeśli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie, niech nie wraca. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, a kto ją straci, zachowa ją przy życiu. Mówię wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie. Jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona. Dwaj będą na roli. Jeden zostanie zabrany, drugi pozostawiony.
Wtedy go zapytali:
Gdzie, Panie?
A on im odpowiedział:
Tam, gdzie padlina, zbiorą się również sępy.
Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak:
Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: Chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy.
I Pan podsumował:
Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Zwrócił się również do tych, którzy swoją sprawiedliwość opierali na własnych dokonaniach, a innych mieli za nic, z taką przypowieścią.
Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10ą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Przynosili mu też niemowlęta. Chcieli, aby włożył na nie ręce. Uczniowie jednak, widząc to, obruszali się na przynoszących. Jezus natomiast przywołał ich i powiedział:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Przestańcie im przeszkadzać. Takich jak one jest Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie.
Pewien dostojnik zadał mu pytanie.
Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
Jezus odpowiedział.
Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania. Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować swego ojca i matkę.
Dostojnik na to.
Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
Gdy Jezus to usłyszał, powiedział.
Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie.
Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził:
Jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
Ci, którzy to usłyszeli, zapytali:
Kto więc może być zbawiony?
Jezus odpowiedział:
To, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga.
Wtedy odezwał się Piotr.
Oto my opuściliśmy to, co nasze, i poszliśmy za Tobą.
Jezus im odpowiedział.
Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom lub żonę, lub braci, lub rodziców, lub dzieci ze względu na Królestwo Boże, i kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku, życia wiecznego.
Następnie wziął ze sobą 12 i powiedział im.
Idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym, gdyż będzie On wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali jego wypowiedzi. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał:
Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną!
Ci, którzy szli naprzedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej.
Synu Dawida, zlituj się nade mną!
Jezus, zatrzymany tym wołaniem, polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go:
Co chcesz, abym ci uczynił?
Panie, pragnę przejrzeć na oczy,
powiedział.
Przejrzyj,
polecił Jezus.
Twoja wiara cię ocaliła.
I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A cały lud, na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i, aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział:
Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w twoim domu.
Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie.
Poszedł w gościnę do grzesznika,
szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa.
Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie.
Jezus zaś odpowiedział.
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło.
Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak.
Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić.
Wezwał więc 10 swoich sług, dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry i polecił: obracajcie nimi, aż przyjadę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem: nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział: panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział pan. Ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad 10 miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 5-krotny zysk. Pan zdecydował: tobie też powierzam władzę nad 5 miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem: panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. A pan na to: osądzę ci na podstawie twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma 10. Oni na to: panie, przecież on już ma 10 części. Mówię wam, odpowiedział pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności.
Po tych słowach Jezus ruszył w dalszą drogą do Jerozolimy. Gdy zbliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał 2 spośród swoich uczniów z takim poleceniem:
idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej, tuż po wejściu, natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie: pan go potrzebuje.
Uczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali:
dlaczego odwiązujecie tego osiołka?
Wówczas odpowiedzieli:
pan go potrzebuje.
I przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka swe wierzchnie okrycia i posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie cuda, które dane im było oglądać. Mówili:
błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach!
Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu:
nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom!
Lecz on im odpowiedział:
mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie.
Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział:
o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie.
Potem wszedł do świątyni i zaczął z niej wyrzucać sprzedawców. Mówił do nich:
napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców.
Codziennie też nauczał w świątyni. Arcykapłani zaś, znawcy prawa oraz ważniejsi przedstawiciele ludu próbowali go zniszczyć. Nie potrafili jednak wymyślić nic, co mogliby uczynić, gdyż cały lud wręcz zastygał, słuchając jego nauk. Ewangelia Łukasza, rozdział 20. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał lud w świątyni i ogłaszał mu dobrą nowinę, stanęli przy nim arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi i zwrócili się do niego z pytaniem.
Powiedz nam, jakim prawem dokonujesz tych rzeczy? Kim jest ten, kto dał ci tę władzę?
Jezus odpowiedział.
Zapytam was i ja o pewną rzecz. Odpowiedzcie mi. Czy Jan chrzcił ludzi na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka?
Wówczas zaczęli się naradzać między sobą.
Jeśli powiemy na polecenie nieba, to zapyta, dlaczego mu nie uwierzyliście? Jeśli natomiast powiemy, że był to pomysł ludzki, cały lud nas ukamienuje, bo uważa Jana za proroka.
Odpowiedzieli zatem...
Nie wiemy.
Wtedy Jezus powiedział...
Więc ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy.
Zaczął też opowiadać ludowi taką przypowieść.
Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W okresie winobrania posłał do nich sługę, aby odebrał ustaloną należność za dzierżawę. Rolnicy jednak pobili go i odesłali z niczym. Posłał więc do nich innego sługę. Oni jednak i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Potem posłał jeszcze trzeciego. Oni zaś tego również poranili i wyrzucili. Wtedy zastanowił się pan winnicy. Co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna. Może jego uszanują. Gdy rolnicy zobaczyli go, zaczęli naradzać się między sobą. To jest dziedzic. Zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go zatem z winnicy i zabili. Co więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wybije tych rolników, a winnicę przekaże innym.
Gdy to usłyszeli, powiedzieli:
Nigdy tak się nie stanie.
On jednak utkwił w nich wzrok i powiedział:
Cóż więc znaczą słowa? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.
W tym momencie znawcy prawa i arcykapłani chcieli go schwytać, zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu. Chcąc wiedzieć o każdym posunięciu Jezusa, wysłali za nim szpiegów. Ci udawali sprawiedliwych, ale właściwie czyhali na jakąś jego wypowiedź, która pozwoliłaby im oskarżyć go wobec władz i postawić przed sądem. Zadali mu więc takie pytanie.
Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i dobrze nauczasz. Nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą wyjaśniasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie?
Jezus jednak przejrzał ich podstęp i powiedział do nich.
Pokażcie mi denara. Czyją nosi podobiznę i napis?
Cesarza.
Odpowiedzieli. On im na to...
W takim razie oddajcie to, co cesarskie cesarzowi, a to, co Boże, Bogu.
I nie byli w stanie przyłapać go wobec ludu na żadnym słowie. Zdumieni zaś jego odpowiedzią zamilkli. Potem podeszli do Jezusa jacyś saduceusze. Utrzymują oni, że nie ma zmartwychwstania, stąd zadali mu takie pytanie.
Nauczycielu, Mojżesz polecił nam w prawie, że jeśli by jakiś człowiek miał żonę i umarł bezpotomnie, to jego brat pojmie tę kobietę, aby zapewnić potomstwo zmarłemu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy poślubił żonę i umarł bezpotomnie. Podobnie było z drugim, trzecim i ze wszystkimi siedmioma. Umarli, nie pozostawiając potomka. W końcu zmarła i kobieta. Żoną którego z nich będzie przy zmartwychwstaniu? Bo przecież należała do wszystkich siedmiu.
Wtedy Jezus im powiedział:
Ludzie tego wieku żenią się i wychodzą za mąż, lecz ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia przyszłego wieku oraz zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż. Będą oni równi aniołom. Nie będą już umierali, a jako zmartwychwstali, będą synami Boga. To natomiast, że umarli zmartwychwstają, zaznaczył i sam Mojżesz, gdy przy płonącym krzaku nazwał Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest więc Bogiem umarłych, ale żywych, gdyż dla Niego wszyscy żyją.
W odpowiedzi na te słowa niektórzy znawcy prawa stwierdzili:
Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
I już o nic nie śmieli go pytać. Za to Jezus zadał im pytanie.
Dlaczego mówi się, że Chrystus jest synem Dawida? Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich stóp. A zatem Dawid nazywa go Panem, więc jak może on być jego synem?
Gdy cały lud go słuchał, Jezus powiedział do swoich uczniów:
Strzeżcie się znawców prawa, którzy chętnie paradują w długich szatach, lubią być publicznie witani, zajmować honorowe krzesła na nabożeństwach i przednie miejsca na ucztach, którzy rujnują domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci otrzymają surowszy wyrok.
Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Gdy Jezus podniósł wzrok, zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary. Zauważył też pewną wdowę, bardzo ubogą. Wrzucała 2 grosze. Widząc to, oświadczył:
Powiem wam prawdę, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że oni dorzucili do darów z tego, co im zbywało, ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
Podczas gdy niektórzy podziwiali świątynię z jej zdobieniami wykonanymi z pięknych kamieni i darów złożonych Bogu w ofierze, Jezus oznajmił:
Nadejdą dni, kiedy z tego, czemu się tak przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie zwalono.
Te słowa nasunęły im pytanie:
Nauczycielu, kiedy do tego dojdzie i co będzie znakiem początku tych dni?
Uważajcie,
powiedział im Jezus.
Nie dajcie się zwieść, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu. Powiedzą: To ja jestem oraz czas jest bliski. Nie idźcie za nimi. Usłyszycie też o wojnach i przewrotach. Niech was to nie przeraża, dlatego że od tego się zacznie, lecz nie zaraz nastąpi koniec.
Mówił dalej:
Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi. Wiele miejsc zostanie dotkniętych klęską głodu i zarazy. Pojawią się też budzące grozę rzeczy oraz ogromne, dane z nieba znaki. Przedtem jednak wyciągną ręce po was i ze względu na moje imię będą was prześladować. Osądzą was w synagogach, wtrącą do więzień, poprowadzą przed królów i namiestników. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie sobie do serca, aby nie przygotowywać wcześniej obrony. Ja bowiem podsunę wam słowa, ja obdarzę mądrością, której wszyscy wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć. A wydawać was będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Zabiją też niektórych z was. Ze względu na moje imię wszyscy będą was nienawidzić, lecz nawet włos z waszej głowy nie przepadnie. Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. A gdy zobaczycie Jerozolimę oblężoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Wtedy ci, których te wydarzenia zastaną w Judei, niech uciekają w góry, przebywający w mieście niech je opuszczą. Ludzie z okolic niech do niego nie wchodzą, gdyż będą to dla miasta dni odpłaty, aby wypełniło się każde proroctwo. Biada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym matkom. Na ziemi bowiem nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciw temu ludowi. Niektórzy padną od ostrza miecza, inni dostaną się do niewoli u wszystkich narodów. Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią. I będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów, bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.
I przytoczył im taką przypowieść.
Popatrzcie na figowiec i pozostałe drzewa. Kiedy puszczają pączki, widzicie to i wiecie, że zbliża się lato. Podobnie będąc świadkami tych wydarzeń, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa z pewnością nie przeminą. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niby sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym.
W tym okresie Jezus za dnia nauczał w świątyni, nocami natomiast wychodził i przebywał na Górze Oliwnej. Cały lud natomiast wstawał o świcie i przychodził słuchać Go w świątyni. Ewangelia Łukasza, rozdział 22. Zbliżało się święto Przaśników zwane Paschą. Arcykapłani i znawcy prawa w obawie przed ludem wciąż szukali odpowiedniego sposobu na rozprawienie się z Jezusem. W tym czasie w jednego z grona 12, Judasza, zwanego Iskariotem, wstąpił szatan. Odszedł więc i uzgodnił z arcykapłanami oraz dowódcami straży świątynnej plan wydania Jezusa. Ucieszyło ich to. Wspólnie też doszli do porozumienia, że dadzą mu za to pieniądze. On się zgodził i zaczął szukać dogodnej sposobności do wydania im go z dala od tłumu. Tymczasem nadszedł Dzień Przaśników, dzień ofiarowania baranka paschalnego. Jezus wysłał więc Piotra oraz Jana z takim poleceniem.
Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną.
Zapytali go,
gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?
Gdy tylko wejdziecie do miasta,
odpowiedział,
wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? Wówczas on wam wskaże duży i gotowy już pokój na piętrze. Tam przygotujcie.
Odeszli zatem, zastali wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie, i zwrócił się do nich.
Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym.
Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział:
weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże.
Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc:
to jest moje ciało, za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę.
Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, i powiedział:
ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który go wydaje.
Oni zaś zaczęli wypytywać się nawzajem, który z nich miałby to uczynić. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Jezus zaś powiedział im:
to królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy. Wy zaś jesteście tymi, którzy zostali przy mnie, gdy przechodziłem przez próby. Ja też na mocy przymierza przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec przekazał je w przymierzu, po to, byście jedli i pili przy moim stole w moim królestwie i zasiedli na tronach, by rozsądzać sprawy 12 plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci.
Panie,
odpowiedział Piotr,
jestem gotów iść z tobą nawet do więzienia i na śmierć.
Pan jednak odpowiedział:
Piotrze, mówię ci,
zanim zapije dziś kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz.
Następnie zapytał ich:
gdy was posłałem bez sakiewki, bez torby i sandałów, czy czegoś wam zabrakło?
Niczego,
odpowiedzieli.
Teraz jednak,
powiedział,
kto ma torbę lub sakiewkę, niech je weźmie. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz, a go kupi. Gdyż mówię wam, musi się na mnie spełnić proroctwo. I uznano go za jednego z przestępców. I właśnie spełnia się to, co o mnie napisano.
Panie,
zauważyli,
oto są tu dwa miecze.
On na to:
wystarczy.
Potem wyszedł i zgodnie ze swym zwyczajem udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział:
módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby.
Sam zaś odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się:
Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie.
Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. A on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie.
Dlaczego śpicie?
Zapytał.
Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby.
Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nadciągnął tłum, a na jego czele Judasz, jeden z 12. Zbliżył się on do Jezusa, aby go pocałować.
Judaszu,
zapytał Jezus,
pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
Gdy ci, którzy przy nim byli, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali:
Panie, czy mamy sięgnąć po miecz?
A jeden z nich już nawet uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Jezus zaś odpowiedział:
zostawcie ich, niech robią swoje.
Po czym dotknął ucha i uleczył zranionego. Natomiast do przybyłych arcykapłanów, dowódców świątynnych oraz starszych Jezus powiedział:
wyszliście z mieczami i kijami jak po zbójce? Gdy codziennie przebywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza godzina i czas władzy ciemności.
Schwytali go zatem i zaprowadzili na dwór arcykapłana. Piotr zaś podążał za nimi w pewnej odległości. A kiedy na środku dziedzińca rozniecili ognisko i rozsiedli się wokół niego, usiadł wśród nich również Piotr. Gdy tak siedział w blasku płomieni, zobaczyła go jakaś młoda służąca. Przyjrzała mu się badawczo i stwierdziła:
ten człowiek też był z nim.
On jednak wyparł się:
nie znam go, kobieto!
Po chwili zobaczył go ktoś inny i powiedział:
ty też jesteś jednym z nich.
Piotr na to:
człowieku, nie jestem!
Godzinę później jeszcze inna osoba zaczęła się upierać:
naprawdę, ten też był z nim, jest przecież Galilejczykiem.
Człowieku,
powiedział Piotr,
nie wiem, o czym mówisz.
W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa:
zanim dziś kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.
Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tymczasem pilnujący Jezusa strażnicy szydzili z niego i wymierzali mu razę. Zasłonili mu twarz i bijąc drwili:
prorokuj! Kto cię uderzył?
Nie szczędzili mu też innych obelg. Wraz z nastaniem dnia zebrała się starszyzna, arcykapłani oraz znawcy prawa i zaprowadzili Jezusa przed swą wysoką radę. Tam go przesłuchiwali.
Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam.
Jezus na to:
cóż z tego, że powiem i tak nie uwierzycie? Cóż z tego, że zapytam i tak nie odpowiecie? Już wkrótce jednak Syn Człowieczy zasiądzie po prawej stronie Bożej mocy.
Więc ty jesteś Synem Bożym?
Zapytali.
Wy mówicie, że ja jestem.
Odpowiedział. Wtedy uznali:
czy potrzeba nam więcej dowodów? Słyszeliśmy przecież jego własne słowa.
Ewangelia Łukasza, rozdział 23. Następnie całe ich zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa do Piłata. Tam zaczęli oskarżać go w ten sposób.
Stwierdziliśmy, że ten człowiek sieje zamęt w naszym narodzie, zabrania płacić podatki cesarzowi i podaje się za Chrystusa, to jest króla.
Piłat zatem zadał mu pytanie.
Czy ty jesteś królem Żydów?
Sam to mówisz,
odpowiedział Jezus. Wówczas Piłat oświadczył w obecności arcykapłanów i tłumu.
Nie znajduję w tym człowieku żadnej winy.
Oni jednak z tym większym naciskiem twierdzili:
buntuje lud, bo uczy po całej Judei. Zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj.
Gdy Piłat to usłyszał, zapytał:
czy ten człowiek jest Galilejczykiem?
A gdy stało się jasne, że podlega władzy Heroda, odesłał go do niego, gdyż właśnie w tych dniach Herod przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, bo już od dłuższego czasu chciał go spotkać. Słyszał bowiem o nim i miał nadzieję, że zobaczy jakiś cud przez niego dokonany. Zaczął mu zatem stawiać pytanie za pytaniem, ale Jezus na żadne mu nie odpowiedział. Za to obecni tam arcykapłani oraz znawcy prawa nie ustawali w gwałtownych oskarżeniach. W końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia go narzucił na niego lśniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata. W taki to sposób tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, wcześniej bowiem byli wrogami. Piłat natomiast zwołał arcykapłanów, przełożonych oraz lud i powiedział do nich:
przyprowadziliście mi tego człowieka jako tego, który zwodzi lud. A oto ja po przesłuchaniu go w waszej obecności nie stwierdzam, aby był on winny tego, co mu zarzucacie. Podobnie Herod, gdyż odesłał go do nas. Człowiek ten nie popełnił niczego, za co musiałby ponieść śmierć. Wymierzę mu zatem karę chłosty i zwolnię.
Piłat miał obowiązek zwalniać im jednego więźnia z uwagi na święta. Wtedy oni krzyknęli wszyscy razem:
precz z nim! Wypuść nam Barabasza!
Człowiek ten znalazł się w więzieniu z powodu jakichś rozruchów w mieście oraz z powodu zabójstwa. Piłat jednak, ponieważ chciał zwolnić Jezusa, zwrócił się do nich ponownie. Lecz oni nie przestawali wołać:
na krzyż z nim! Na krzyż!
Po raz trzeci więc odezwał się do nich:
cóż złego uczynił ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każę go wychłostać i zwolnię.
Oni jednak uparcie wołali i żądali jego ukrzyżowania i ich krzyki zaczęły brać górę. W końcu Piłat orzekł, że stanie się zgodnie z ich żądaniem. Zwolnił tego, który był w więzieniu za rozruchy i morderstwo, tego, o którego prosili, a z Jezusem postąpił według ich woli. A gdy prowadzili Jezusa na śmierć, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenajczyka, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż i kazali nieść za Jezusem. Ciągnął też za nim ogromny tłum ludzi, w tym kobiet. Biły się one w piersi i opłakiwały go. Wówczas Jezus odwrócił się w ich stronę i powiedział:
córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi, bo zbliżają się dni, w których będą mówić: szczęśliwe kobiety niepłodne, łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. W tych dniach będą wołać do gór: padnijcie na nas i do wzgórz przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem takie rzeczy czynią, co się stanie z uschłym?
Prowadzili też dwóch innych ludzi. Byli oni przestępcami i mieli być straceni razem z Jezusem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił:
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. Lud stał i patrzył, a przełożeni nie szczędzili drwin.
Innych ratował, niech uratuje siebie, jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym.
Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali:
jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się.
Widniał bowiem nad nim napis: to jest król Żydów. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców:
skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas.
Drugi natomiast skarcił go.
Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego.
I dodał:
Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Jezus mu odpowiedział:
Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju.
Była wówczas mniej więcej 12 w południe. Aż do 15 całą ziemię ogarniał mrok ze względu na zaćmione słońce. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, a Jezus donośnie zawołał:
Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha.
Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Na ten widok setnik oddał Bogu cześć, wyznając:
Rzeczywiście, ten człowiek był sprawiedliwy.
Tłumy zaś, które ściągnęły oglądać ukrzyżowanie, widząc co się dzieje, biły się w pierś i zawracały. Ci wszyscy natomiast, którzy znali Jezusa, stali z daleka i patrzyli. Wśród nich były też kobiety, które całą grupą podążały za nim z Galilei. Następnie przybył pewien człowiek imieniem Józef. Był on członkiem Wysokiej Rady, a przy tym osobą dobrą i sprawiedliwą. Nie zgadzał się z tym, co w sprawie Jezusa postanowili i uczynili inni radni. Józef pochodził z żydowskiego miasta Arymatea i żył nadzieją nadejścia Królestwa Bożego. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Następnie zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w wykutym w skale grobowcu, w którym wcześniej nikt jeszcze nie był chowany. Było to w dzień przygotowania i wkrótce miał nastać szabat. Na miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem kobiety, które całą grupą przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i patrzyły, jak składano ciało. Po powrocie zaś przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat powstrzymały się od zajęć. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa:
Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Wtedy przypomniały sobie jego słowa, a po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom, słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność. Nie wierzyli tym kobietom. Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 11 kilometrów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak, że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast:
Cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą?
Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział:
Chyba jesteś jedyną osobą w Jerozolimie, która nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło.
Pan zapytał:
A co takiego?
Chodzi o Jezusa z Nazaretu.
Wyjaśnili.
Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia.
Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas.
Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto powiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali.
Wtedy Jezus rozpoczął.
O nierozumni, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały?
I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim:
Zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi.
Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie:
Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism?
Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni:
Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi!
Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział:
Pokój wam!
Oni, zdjęci strachem, myśleli, że widzą ducha. Jezus jednak zapytał:
Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom. To jestem ja sam. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam.
Po tych słowach pokazał im ręce i stopę. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział:
Czy macie tu coś do jedzenia?
I podali mu kawałek pieczonej ryby. On wziął ją i zjadł na ich oczach. Następnie powiedział:
To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach.
Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. I ciągnął dalej.
Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba.
Potem wyprowadził ich aż do Betanii. Tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął się unosić do nieba. Oni natomiast pokłonili mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Tam stale przebywali w świątyni i chwalili Boga.